Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni przedstawia audioprzewodnik po warszawskiej rzeźbie architektonicznej lat 1918-1970. Audioprzewodnik powstał w ramach wystawy Figury retoryczne. Warszawski przechodzień lub turysta ma prawie na wyciągnięcie ręki unikalną galerię. Trochę zaniedbanej i zakurzonej, często podniszczonej rzeźby, dostępną przez całą dobę bez opłat za bilety. Stołeczna rzeźba architektoniczna jest bardzo słabo znana, a przecież to coś więcej niż zwykła dekoracja. Często przekazuje też informacje dotyczące roli i znaczenia budynku, ponadto może pełnić funkcję reklamową lub propagandową. W obecnym chaosie wizualnym mało kto zwraca na nią uwagę, choć nierzadko kryje ona w sobie mniej poważne treści, kuriozalne i ironiczne elementy oraz ozdobniki kontrastujące z jej zamierzoną powagą. Nie zawsze jest piękna, czasem bywa dziwna, a jej wygląd dodatkowo zmieniają lata zaniedbań i skutki oddziaływania warunków atmosferycznych. Z całą pewnością warto samemu przekonać się, że nie jest ona do końca tym, czym się wydaje. Znajdujesz się na skrzyżowaniu ulic Marszałkowska i Wilcza. Stań plecami do rotundy i spójrz na narożny budynek pod numerem 33, gdzie Maksymilian Potrawiak, rzeźbiarz rozpoczynający swoją zawodową karierę jeszcze przed wojną, wykonał jedną z najbardziej zagadkowych dekoracji MDM-u. Powstająca w latach 1950-1952 w sercu miasta, Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa miała być przykładem architektury realizmu socjalistycznego i efektem polityki społecznej nowych komunistycznych władz państwa. Miejsce nadszarpniętych wojną, wyburzanych kamienic z początku XX wieku zajęły monumentalne bloki inspirowane wzorami radzieckimi. Ich detal architektoniczny stanowił wariację na temat polskiej sztuki ludowej oraz architektury europejskiej. Znaczna część dekoracji rzeźbiarskiej MDM-u to przedstawienia gloryfikujące nowe, uprzywilejowane klasy społeczne, robotników, nauczycieli, czy też dokumentujące postępy prac przy wznoszeniu dzielnicy. Od tego standardu odbiega ujęta w medalion sielska scena winobrania, wyrzeźbiona przez Maksymiliana Potrawiaka. Przedstawia ona dwie bose kobiety w chustkach na głowach, zajmujące się zrywaniem obfitych kiści winnych gron. Ukazana bokiem, klęcząca postać po lewej stronie, sięga ręką do fartucha, czy też rodzaju zapaski przewiązanej w pasie drugiej kobiety. Trudno stwierdzić, czy wyjmuje ona winogrona z fartucha, by skierować je do dalszej obróbki, czy też je do niego wkłada, bo na przykład nieuważnie podane spadły na ziemię. Przedstawiona frontalnie, druga postać kobieca o wyraźnie zarysowanych mięśniach łydki jedną ręką sięga po winogrona zwisające z gałęzi wysoko nad jej głową, drugą zaś próbuje zrywać kiście znajdujące się na wysokości bioder. Gruba łodyga, w dużej mierze pozbawiona już winogron, wije się po prawej stronie medalionu. U stóp kobiety pod krzaczkiem stoi kosz, z którego wystają liście winogrona, oraz kilka kiści. jedyną wskazówką, czemu właśnie taką scenę umieszczono w tym miejscu, jest funkcjonowanie niegdyś w tej kamienicy delikatesów pod szyldem Bacchus, nawiązujących do boga wina.
Idź przed siebie marszałkowską w stronę Placu Konstytucji. Kiedy dojdziesz do ulicy Pięknej, przejdź po pasach i zatrzymaj się.
Autor płaskorzeźby Winobranie w chwili tworzenia dzieła 42-letni Maksymilian Potrawiak był absolwentem poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych oraz Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia odbywał w latach 1933-39, gęsto przetykając je wyjazdami artystycznymi. Trafił między innymi do Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii i Turcji. Wojna nie pozwoliła mu uzyskać dyplomu, co nadrobił w 1947 roku, mając już za sobą walkę w Powstaniu Warszawskim, na Żoliborzu oraz niewolę w obozach w Magdeburgu, Zandbostel i Altengrabo. Ten trudny okres jeniecki spędził wykonując ozdoby i dekoracje, zaś tuż po zakończeniu działań wojennych pełnił funkcję plastyka w obozie pierwszej dywizji pancernej w Harlemie. Najsłynniejszą jego przedwojenną pracą było mauzoleum tragicznie zmarłego w wypadku lotniczym generała Gustawa Orlicz-Dreschera na gdyńskim Oksywiu, ukończone w lipcu 1939 roku i zniszczone kilka miesięcy później. W czasie okupacji to właśnie Maksymilian Potrawiak posmarował towotem śruby przytwierdzające niemiecką tablicę do pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, dzięki czemu w lutym 1943 roku Alek Dawidowski bez trudu odkręcił ją, zyskując przydomek kopernicki i niepokojąc okupanta jawną dywersją. Artysta ma na koncie również popiersia słynnej niemieckiej rzeźbiarki Käthe Kollwitz, projekt pomnika żołnierzy polskich poległych pod Caen w Normandii, zajmował się również medalierstwem. Wiele z tych ostatnich prac poświęcił tematyce sportowej. Zmarł w Warszawie w 1986 roku.
Jeśli przeszedłeś już na drugą stronę ulicy Pięknej, stań plecami do Placu Konstytucji i spójrz przed siebie na budynek z wysokimi oknami.
Wznoszące się na północnej pierzei Placu Konstytucji bloki o adresach Piękna 28-34 i Marszałkowska 53 miały być swoistą bramą do nowego centrum Warszawy. Wysunięte ku osi marszałkowskiej, zdobione biegnącymi przez kilka kondygnacji filarami, uzyskały też wyjątkową dekorację rzeźbiarską. Cykle płaskorzeźb w prosty, prawie komiksowy sposób pokazujących historię realizacji MDM-u. Wszystkie one powstały w 1952 roku. Na budynku od ulicy Pięknej zaprezentowano prace żelbetowe, murarskie oraz prace nad konstrukcjami stalowymi. Każdą z płaskorzeźb powierzono innemu artyście. Pierwsze od Placu Konstytucji są roboty żelbetowe. Autor kompozycji, Jerzy Chojnacki, umieścił swoje nazwisko pod betoniarką w środkowej części płaskorzeźby. Scena przedstawia od lewej mężczyznę w długim fartuchu i koszuli z podwiniętymi rękawami, prowadzącego taczkę wypełnioną opiłkami. Obok niego widać mężczyznę w kaszkiecie i wysokich butach, pochylającego się nad łopatą, by dorzucić piasku do kręcącej się betoniarki. W centralnej części sceny odwrócony tyłem robotnik w długich butach i koszuli z podwiniętymi rękawami kręci kołem betoniarki, wyrzucającej beton do widocznych po lewej stronie niskich szalunków. W tle widać stalowe pręty. Po prawej stronie postać kobieca, wsparta o koło, obrabia żelbetowy pręt. W jej stronę skierowany jest ubrany w kaszkiet i szerokie spodnie mężczyzna po prawej stronie sceny. Jerzy Chojnacki był wychowankiem Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego oraz krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Na warszawskiej ASP studiował pod kierunkiem profesora Tadeusza Brejera, broniąc dyplomu tuż przed wybuchem wojny. Podczas Powstania Warszawskiego dokumentował walkę mieszkańców stolicy, a zdjęcia te trafiły później do Muzeum Historycznego, dziś Muzeum Warszawy. Po wyjściu z obozu w Gross-Rosen zajmował się pracami przy rekonstrukcji stołecznych pomników i dekoracji zabytkowych gmachów, między innymi Politechniki. Zaprzyjaźniony od czasów zakopiańskich z artystycznym małżeństwem Czerwoszów, swoją spuściznę, na którą składają się dziesiątki gipsowych popiersi i projektów pomników, przekazał tej rodzinie. W latach 70. wykonał figurkę syrenki stojącą przed ówczesnym kinem Sawa, teraz przeniesioną pod Urząd Dzielnicy Praga Południe. Zmarł w 1988 roku. Druga scena, wykonana przez Ludwikę Nitrzową, przedstawia prace murarskie. Widać tu grupę robotników, niekiedy z podwiniętymi rękawami, czasem rozebranych do pasa, wznoszących ceglaną ścianę. W rękach mają kielnie i łopaty. W górnej połowie przedstawienia pokazano słabiej zarysowane postaci murarzy pracujących w oddali nad kolejną ścianą lub też po drugiej stronie muru. Ludwika Nitrzowa była absolwentką Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych dla Kobiet, gdzie kształciła się między innymi pod okiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Jej warszawskim mistrzem na Akademii Sztuk Pięknych był profesor Tadeusz Brejer. Jeszcze przed wojną dwa ważne pomniki jej autorstwa znalazły się w przestrzeni miejskiej Warszawy. Była to skromna figura Marii Skłodowskiej-Curie przed Instytutem Radowym na Wawelskiej oraz symbol Warszawy nadwiślańska syrenka. Po wojnie, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, artystka zajmowała się organizacją wystaw polskiej sztuki za granicą. Jej autorstwa jest też pomnik Mikołaja Kopernika przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki. Trzecia scena przedstawia konstrukcje stalowe. Grupę pięciu masywnych robotników wykonał rzeźbiarz Stanisław Sroczyński. Stojąca postać po lewej stronie sprawdza mocowanie stalowych lin i przekładni, dzięki którym transport ciężkich elementów stalowych wkrótce pojedzie wysoko na rusztowanie. Drugi od lewej mężczyzna przykręca wielkim kluczem stalowe śruby. Obok, jak gdyby siedząc na rusztowaniu, trzeci robotnik mozolnie drąży otwór w konstrukcji. Za nim klęczy postać w fartuchu i ochronnych robotniczych okularach, najwyraźniej ostrząca śruby. Postać w fartuchu i kaszkiecie, po prawej stronie sceny, młotem wbija śrubę w stalową poziomą belkę.
Jeśli stoisz przodem do płaskorzeźb, skieruj się w lewo i ostrożnie przejdź po pasach. Kiedy znajdziesz się po drugiej stronie placu, zatrzymaj się i spójrz w prawo na południową elewację budynku pod adresem Marszałkowska 53.
Nad kształtem dekoracji na bloku po zachodniej stronie placu czuwał rzeźbiarz Adam Smolana. Są to rozbudowane sceny przedstawiające pracownię kamieniarską oraz w dwóch odsłonach narady architektów. Pierwsza z nich rozgrywa się w pracowni kamieniarskiej. Stojąca postać po lewej stronie o mocno zarysowanych mięśniach rąk wykuwa stojącą na niskim taborecie konsolę. Dwie kobiety, jedna pokazana tyłem, druga frontalnie, stoją wokół bloku kamienia, z którego mężczyzna po prawej stronie próbuje za pomocą specjalnie skonstruowanego mechanizmu wykroić równe, prostokątne bloki. W tle przemyka pomocnik murarski z nosidłem pełnym cegieł i głową nakrytą kaszkietem. O usytuowany w środku sceny, precyzyjnie wyrzeźbiony blok kamienia, sparta jest butelka, a na bloku siedzi półnagi mężczyzna wskazujący stojącej na nim postaci zarys kolejnego elementu dekoracyjnego, zapewne kasetonu lub płyciny. Po ich prawej stronie, patrząc z perspektywy widza, stoją wpatrzone w dal kobiety ubrane w sandały. Ta grupa stoi na tle łuku. Po prawej stronie widać grupę dwóch mężczyzn nad postawionym gotowym blokiem kamienia. Ten po lewej stronie, skierowany ku swojemu rozmówcy w fartuchu, słucha jego słów. Mężczyzna po prawej, w kaszkiecie, z liną w jednej ręce i kluczem francuskim w kieszeni marynarki, mówi coś do swojego kolegi. Kolejna wielopostaciowa scena rozgrywa się w pracowni architektonicznej. Kilkanaście osób, wyraźnie podzielonych na mniejsze podgrupy, zawzięcie debatuje nad projektem budowli. Po lewej stronie przedstawiono trzy postacie kobiet i mężczyzn siedzących na krzesłach i taboretach, ubrane niekiedy w robocze fartuchy, spod których wystają eleganckie kołnierzyki. Nad nimi pochyla się mężczyzna w krawacie, ku któremu odwracają się siedzący architekci. Za nimi stoi jeszcze ukazany frontalnie młody chłopak z niewidocznym dla patrzącego projektem rozpostartym na blejtramie. W tle widać różnego rodzaju przyrządy kreślarskie i pomiarowe. W centralnej części sceny ustawiono stół, pod którym poukładano rulony, zapewne z rysunkami projektowymi. Na stole umieszczono makietę bloku, w którym bez trudu rozpoznać można budynek z MDM-u. Po lewej stronie stołu dwóch mężczyzn, jeden pod krawatem, drugi w fartuchu, toczy rozmowę na temat kształtu budowli. Stojący po lewej stronie człowiek w garniturze zwraca się do drugiej postaci i coś do niej mówi. Ten ostatni patrzy na makietę budynku. Za nimi, w tle, przemyka człowiek niosący rysunki. Trzyosobowa grupa po prawej stronie stołu zajmuje się rozłożonym na makiecie budynku szkicem projektowym. Kobieta po lewej i mężczyzna po prawej trzymają kalkę. Przypatruje im się stojący z tyłu inny robotnik lub architekt. Ostatnią grupę tworzy dwóch mężczyzn po prawej stronie. Jeden z nich trzyma w ręce zwinięte plany, drugi, w koszuli z podwiniętymi rękawami, trzyma odkuty w kamieniu kapitel. Ostatnia z kolei scena narady architektów rozgrywa się w pomieszczeniu pełnym stojących w tle książek lub planów. Widać też wyraźnie misterne kratownice. Ta scena, również wielopostaciowa, także podzielona jest na kilka mniejszych grup. Po lewej trzy stojące postaci, dwie męskie, jedna kobieca, trzymają w rękach ciężkie narzędzia, między innymi gigantyczne śruby. Z oddali przyglądają się scenie rozgrywającej się w środku przedstawienia. Tu widać stół, na którym stojąca postać w rozpiętym roboczym fartuchu kładzie koło zębate na rozłożonych na stole planach. Obok umieszczono jeszcze przyrząd mierniczy. Siedzący po lewej stronie stołu kieruje wzrok do stojącej postaci i coś do niej mówi. Przygląda się temu stojąca za nim kobieta oraz mężczyzna w zarzuconej na jedno ramię marynarce. Zawartość rozłożonych na stole projektów komentują pokazane tyłem, siedzące wspólnie na jednym zydlu, dwie kobiety przy dłuższym boku stołu. Sytuację obserwuje, wpatrując się w stojącego mężczyznę, kobieta po prawej stronie, w roboczym fartuchu z podwiniętymi rękawami. Trzecia grupa, po prawej stronie sceny, to siedząca kobieta, gwałtownym ruchem odwracająca się do tyłu, ku stojącemu za nią mężczyźnie i stojący obok, również obserwujący środkową scenę inny robotnik. Nad tymi płaskorzeźbami czuwał rzeźbiarz Adam Smolana, absolwent Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie, gdzie kształcił się pod kierunkiem profesora Mariana Wnuka i Józefa Starzyńskiego. Zaś nad dyplomem, już na warszawskiej ASP, czuwał Franciszek Strynkiewicz. Związany później z Trójmiastem artysta ma na swoim koncie pracę przy dekoracji odbudowywanego Gdańska oraz kierowanie katedrą projektowania rzeźbiarsko-architektonicznego w PWSSP w tym mieście. Współzakładał Związek Artystów Rzeźbiarzy i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.
Jeśli stoisz przodem do płaskorzeźby, skieruj się w lewo. Idź ulicą Koszykową, miń przystanek autobusowy i zatrzymaj się na wysokości księgarni MDM. Spójrz w górę na budynek po przeciwnej stronie ulicy.
Budowana w latach 1950-52 marszałkowska dzielnica mieszkaniowa miała być osiedlem o zróżnicowanym przekroju społecznym. Nowych lokatorów, wśród których znajdowali się w dużej mierze zasłużeni pracownicy instytucji państwowych, starannie dobierano do poszczególnych kamienic. W świeżo wzniesionych mieszkaniach znalazło się miejsce również dla artystów, którzy adaptowali ciasne, ale dobrze doświetlone pomieszczenia na poddaszach na pracownię. Część z nich przetrwała do dziś. Szczególny widok zobaczyć można ze świetlików kamienicy przy ulicy Pięknej. Plecy trzech grup rzeźbiarskich wieńczących gzyms budynku. Są to kolejno muzyka, sztuki piękne i literatura. Jednak praca nad tymi grupami napotkała wiele problemów. Władze, ignorując prośby artystów, traktowały to miejsce trochę po macoszemu. Dość powiedzieć, że przez wiele tygodni rzeźbiarze nie mogli rozpocząć pracy, bo nie dowieziono rusztowań. Później zaproponowano podpisanie in blanco rachunków za wykonanie dzieł, które mimo ponadnormatywnych rozmiarów próbowano wycenić jako prace mniejsze i tańsze. Rzeźbiarze nie zgodzili się jednak na takie rozwiązanie. Ostatecznie, by uniknąć kompromitacji, na fasadę trafiły figury wykonane w cementowym narzucie, a ich odkucie w trwalszym i szlachetniejszym materiale odłożono na bardziej sprzyjający moment. Ten jednak nigdy nie nadszedł. Być może również dlatego, że prace, mimo wysokich walorów artystycznych, spotkały się z dość zjadliwym komentarzem prasy, która już w 1956 roku grzmiała: dosyć wyrzucania pieniędzy na rzeźby, które oglądać mogą tylko wróble. Spróbujmy z perspektywy ulicy przyjrzeć się alegorycznym grupom rzeźb. Pierwsza z nich, umieszczona po prawej stronie, wykonana przez Józefa Gosławskiego, przedstawia muzykę. To trzy stojące bose postaci, z których lewa, męska, z wysoko podgoloną głową i wyraźną muskulaturą, trzyma w prawej ręce rozciągnięty pas materiału, będący być może partyturą. Kobieca postać po prawej stronie, ubrana w luźną szatę na ramionczkach, podwiniętą w partii ud, w prawej ręce trzyma smyczek, a lewą podtrzymuje instrument wyglądający jak miniaturowa harfa. Siedząca po środku kobieta w długiej sukni i rodzaju welonu na głowie unosi ręce w geście dyrygowania postacią po prawej lub udzielania jej wskazówek. Luźne szaty opadają aż na stopy postaci, nieco wyższej niż pozostałe. Druga z grup, środkowa, wykonana przez Kazimierza Bieńkowskiego, przedstawia sztuki piękne. Cztery postaci w dynamicznych pozach otaczają majestatyczną figurę kobiecą wspartą na kolumnie. Pierwszy po lewej, mężczyzna w krótkiej szacie, trzyma w prawej ręce odbijak, a w lewej dłuto, atrybuty rzeźbiarza. Zdecydowanym gestem wykuwa widoczną na tylnym planie postać Pegaza. Siedząca obok niego kobieta z warkoczem zdecydowanie przebiera bosymi stopami, jakby w tanecznym transie. Lewą ręką dotyka trzonu kolumny. Tronująca po środku, długowłosa, przedstawiona frontalnie kobieta, prawdopodobnie alegoria architektury, trzyma w ręku przyrząd przypominający cyrkiel. Drugą dłonią zaś wspiera się na żłobionej kolumnie z jońskim kapitelem. Osłaniający ramiona, mężczyzna z nagim torsem po prawej stronie Lewą ręką przytrzymuje wysmukłą wazę. Symbolizująca malarstwo, kobieta uczesana w niski koczek, siedząca po prawej stronie, energicznie sięga pędzlem do trzymanej w lewej ręce palety. Trzecia grupa, wykonana przez Leona Machowskiego, przedstawia literaturę. Misternie ufryzurowana, ubrana w suknię z falbanami, centralna postać kobieca trzyma na kolanach książkę i władczo spogląda na długowłosą postać w tunice z bufiastymi rękawami, stojącą po naszej lewej stronie. Postać ta, żywo gestykulując, najwyraźniej spiera się z mężczyzną po prawej stronie lub próbuje lewą ręką zasłonić się przed, jak możemy domniemywać, gniewem tronującej kobiety. U stóp tej ostatniej małe dziecko kładzie rękę na wystającej spod sukni łysej głowie brodatego starca.
Wróć teraz na plac Konstytucji. Skręć w prawo i idź wzdłuż arkad, a my opowiemy Ci o autorach grup rzeźbiarskich zdobiących budynek przy ulicy Koszykowej.
Józef Gosławski, autor pierwszej z nich, to rzeźbiarz i medalier, który na swojej artystycznej drodze spotkał między innymi słynnego architekta Jana Koszczyca-Witkiewicza i wstąpił do założonej przez niego w Kazimierzu Dolnym Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Później uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, a na warszawskiej ASP trafił pod skrzydła profesora Tadeusza Brejera. Podczas pobytu w Krakowie współpracował ze Stanisławem Szukalskim, którego poszukiwania formalne wpłynęły na twórczość Gosławskiego. Przez kilka lat, dzięki stypendium, kształcił się w Rzymie, skąd powrócił do Warszawy latem 1939 roku. Po wojnie pracował między innymi przy postaciach świętych dla Archikatedry Lubelskiej. Wykonał też pomnik Fryderyka Chopina stojący w Żelazowej Woli, a także dziesiątki medali, plakiet oraz projektów monet. Jedną z nich jest słynny rybak z pięciozłotówki, którą być może mieli Państwo kiedyś w swoich portfelach.
Idź dalej prosto ulicą Waryńskiego i zatrzymaj się przy budynku pod numerem 9, tuż przed niewielkim skwerem.
Autorem drugiej grupy rzeźb jest urodzony we Lwowie Kazimierz Bieńkowski, który swoją zawodową drogę dzielił między Poznań i Warszawę, gdzie studiował w latach 30. Ostatecznie osiadł na Saskiej Kępie, gdzie żył i tworzył do roku 1993. Leon Machowski, autor ostatniej grupy rzeźbiarskiej, był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kontynuację nauki we Włoszech uniemożliwił mu wybuch wojny. Po jej zakończeniu pracował między innymi przy rekonstrukcji pomnika Chopina w Łazienkach Królewskich i w Stołecznej Archikatedrze. Tam też zmarł na atak serca podczas pracy nad epitafium kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jeśli jesteś już pod numerem 9, stań przodem do Placu Konstytucji i spójrz na elewację narożnego budynku.
Kolejny przystanek na naszej trasie to płaskorzeźba dokumentująca dzień otwarcia MDM-u. Taką też nazwę nosi wykonana przez Franciszka Habdasa praca. Jej wymowa jest spójna z tonem, w jakim o oddanym do użytku 22 lipca 1952 roku MDM-ie pisała ówczesna prasa. Jak choćby to. Nie zapomniano o żadnym szczególe. Są słupy ogłoszeniowe, są przystanki autobusowe, są balustrady. Co tu dużo gadać? Socjalizm inaczej buduje niż kapitalizm. Taką właśnie radosną, sielską scenę przedstawiono na płaskorzeźbie. Widać tu płytko rzeźbione postaci osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Na pierwszym planie pokazano zarówno mężczyznę pod krawatem w marynarce, jak i małą dziewczynkę z kokardą we włosach i ulubionym zwierzakiem na smyczy. Mężczyzna po lewej stronie, podobnie jak kilka postaci dalszego planu, wznosi dłoń w geście triumfu. Za ich plecami widać między innymi górnika i kobietę w chustce na głowie. W środku przedstawienia osiłek w rozpiętej koszuli wznosi nad głowę wiązankę kwiatów. Nie brak też matki z niemowlakiem na ręku, widocznej po prawej stronie. Postaci na ostatnim planie kurczowo trzymają się słupów, by lepiej widzieć otwarcie wymarzonej dzielnicy. W tyle widać charakterystyczne kamienice marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej i powiewające sztandary. Nad całą sceną góruje szeroka szarfa z datą oddania inwestycji do użytku. Autorem płaskorzeźby jest absolwent Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego Franciszek Habdas. Inna jego praca na terenie Warszawy to postać młodej dziewczyny z gołębiem na ramieniu w Parku Kultury na Powiślu. Artysta w późniejszym czasie poświęcił się głównie medalierstwu. Zmarł w 1977 roku.
Skieruj się z powrotem w stronę Placu Konstytucji. Uważaj na ścieżkę rowerową. Skręć w prawo. Przejdź po pasach na drugą stronę ulicy Waryńskiego i idź przed siebie wygiętym w łuk chodnikiem. Miń hotel MDM i skręć w prawo w ulicę Marszałkowską.
Wąski odcinek Marszałkowskiej, do którego zmierzamy, to swoista plenerowa galeria rzeźby. Umieszczono tu przedstawicieli zawodów, którzy w nowej, socjalistycznej rzeczywistości powojennej Polski mieli zastąpić dawne elity. Jednak nie wszystkie z planowanych profesji ostatecznie zostały tu zaprezentowane. W protokołach Naczelnej Rady Odbudowy Stolicy trafiamy na następujący pasus. Sekretariat zapoznał się z modelami płaskorzeźb przewidzianych do rozmieszczenia na domach przy placu MDM. Z wyjątkiem płaskorzeźby przedstawiającej żołnierza polecono wykonać model płaskorzeźby przedstawiającej nauczycielkę. Zgryźliwie skomentował to w swoich pamiętnikach Zygmunt Mycielski. Ci biedni ludzie z ukończoną szkołą podstawową, mający rządzić krajem, musieli się znać na muzyce, archeologii, ideologii, angelologii i ostatnich sposobach siania kukurydzy. Idąc od Placu Konstytucji, widzimy po prawej stronie Marszałkowskiej długowłosą, nieco uszkodzoną włókniarkę Stanisława Momota, o której naprawę i konserwację rzeźbiarz walczył jeszcze u schyłku lat 90. Nieco dalej towarzyszy jej trzymający wielkie szczypce hutnik, dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza. Jego wielka postać w rękawicach, okularach ochronnych i stosownym nakryciu głowy jest umięśniona i przywodzi na myśl posągi atletów.
Spójrz teraz na przeciwną stronę ulicy.
Po lewej stronie Marszałkowskiej widać postać rolnika autorstwa Stanisława Sikory. Młody mężczyzna w wysokich butach i rozpiętej koszuli w jednym ręku trzyma osełkę, w drugiej przytrzymuje kosę. Ścięte kłosy zboża widać po prawej stronie postaci. Nieopodal rosły umięśniony górnik Józefa Gazego patrzy melancholijnie w dal. Na głowie ma obowiązkowy kask, a w prawym ręku wielki świder.
Idź przed siebie, Marszałkowską.
Dalej, po lewej stronie Marszałkowskiej, widać matkę z dzieckiem, wyrzeźbioną przez Karola Tchorka. Odkuwane w pośpiechu, żeby zdążyć na wielkie otwarcie postaci, są dość kanciaste i noszą niepokojące rysy twarzy z bardzo wydatnymi kośćmi policzkowymi. Kobieta nosi na głowie chustkę, a trzymane na ręku roześmiane dziecko ubrane jest w krótką sukienkę. Obok symbol odbudowującej się Warszawy. Muskularny murarz autorstwa Józefa Proszkowskiego. Zakasane rękawy, roboczy fartuch oraz kielnia i cegła to obraz, jaki odbiorcy polskiej kroniki filmowej widywali chyba najczęściej, przynajmniej do połowy lat 50. Dłuższe po bokach włosy wystają spod robociarskiej czapki, a zdecydowany wzrok młodego mężczyzny świadczy o determinacji, z jaką podchodzi do pracy. Po twojej stronie ulicy widać jeszcze sztywno wyprostowanego kolejarza Tadeusza Łodziany w mundurze i z nieodłączną torbą przewieszoną na ukos oraz latarką. Obok stoi nauczycielka z uczniem, także dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza. Długowłosa kobieta w zapiętym wysoko kołnierzyku z dziennikiem w ręce patrzy przed siebie. Dłoń nauczycielki przytrzymuje za ramię ubranego w krótkie spodenki kędzierzawego chłopca, który, sądząc po trzymanej w prawej ręce piłce, najchętniej wybiegłby czym prędzej na szkolne boisko.
Jeśli chcesz przyjrzeć się płaskorzeźbom, ostrożnie przejdź po pasach na drugą stronę Marszałkowskiej.
To już koniec naszego spaceru. Znajdujesz się już niedaleko Muzeum Rzeźby w Królikarni. Być może zechcesz odpocząć w naszym parku i zobaczyć aktualną wystawę? Zapraszamy na kolejny spacer z audioprzewodnikiem, który znajdziesz na stronie internetowej pod adresem www.figuryretoryczne.pl. Tekst Hanna Dzielińska i Alicja Gzowska, czytali Gizela Mickiewicz i Łukasz Rodziewicz, realizacja firma Głos.